Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego rozdziału tego mojego wystąpienia. To jest wystąpienie poświęcone temu, co wybrani nauczyciele duchowi, mistycy mówili na temat stosunku do bogactwa, a zwłaszcza tego aspektu ubóstwa duchowego, które jest kluczem do godziwego i w gruncie rzeczy pobożnego zarządzania posiadanymi dobrami materialnymi. Ich celem było to, byśmy jako chrześcijanie posiadali wolne serca. Wolne serca dla Boga. Zacznę od ojców pustyni. Wydawałoby się, że to rzecz, jeżeli ktoś w ogóle zna ruch ojców pustyni, tak? To byli świeccy, którzy w III, IV, V wieku uciekali na pustynię Egiptu, Syrii, Palestyny po to, żeby intensywniej realizować pragnienia swojego serca, szukać relacji z Bogiem. I pozostałością tej tradycji ojców pustyni, tego ogromnego ruchu duchowego, są apoftegmaty. W jednym z takich apoftegmatów zachowała się historia dotycząca życia Abby Gelazego. Otóż Abba Gelazy, początkowo pustelnik, eremita, zostaje powołany do założenia klasztoru i zostaje mu ofiarowana ziemia, liczne zwierzęta, różnego rodzaju sprzęty. I widząc całą tą sytuację, jeden ze starców, jak ten apoftegmat mówi, powodowany miłością, udziela braterskiego napomnienia Gelazemu. I mówi tak: boję się, Abba Gelazy, żeby twój duch się nie związał z tymi polami i całym tym klasztornym majątkiem. Gelazy zaś na to odparł: bardziej twój duch jest związany z szydłem, którym pracujesz, niż duch Gelazego z majątkiem. Mocne słowa, które kruszą tak naprawdę pewne potoczne wyobrażenia o ludziach, którzy mogą być przywiązani do majątku. Zgadza się, że wolne serce, posiadanie wolnego serca nie jest związane ze stanem posiadania. Można bardzo mało posiadać i niezwykle być opanowanym przez żądzę, przez chciwość, przez nie potrafić się tym dzielić, co się posiada. A można mieć bardzo dużo, jednocześnie mieć misję, być świadomym tego, że to jest zarządzane przeze mnie z woli Bożej po to, żeby więcej dobra na świecie się działo. I taka osoba potrafi być wolna, jeżeli Pan Bóg wezwie ją w danym momencie do siebie, zostawi to bez żalu. O takiej postaci współcześnie też, mam nadzieję, będę miał czas powiedzieć. Zwróćcie Państwo uwagę, w tym apoftegmacie Abba Gelazy, który doświadczył życia bez wielkiego majątku, to on ma zdolność do tego, żeby iść kilkoma drogami. Jeśli trzeba zarządzać bogactwem, będzie zarządzał bogactwem dla dobra klasztoru, jakiegoś dobra dla innych ludzi. Natomiast starzec ma tak naprawdę jedną drogę. On jest tak przywiązany do swojej biedy czy ubóstwa materialnego, że tak naprawdę nie potrafi dostrzec szerokiej perspektywy, która się wiąże z posiadaniem dóbr materialnych. I w gruncie rzeczy to ten starzec ma problem z majątkiem, a nie Abba Gelazy. Abba Gelazy traktuje dobra materialne jak na przykład późniejszy święty Ignacy Loyola: ad majorem Dei gloriam, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, wszystko na większą chwałę Bożą. Któż może naświetlić sens chrześcijańskiego ubóstwa, czystości serca, niż mistycy? Ja od razu odwołam się do klasyka, do doktora Kościoła, do świętego Jana od Krzyża, który jest mi bardzo bliski z racji moich zainteresowań. Ten XVI-wieczny mistyk hiszpański napisał 4 swoje zasadnicze dzieła: Drogę na Górę Karmel, Noc Ciemną, Pieśń Duchową i Żywy Płomień Miłości. Prowadził jako kierownik duchowy pomocnik, doradca, towarzysz, nie tylko osoby duchowne, ale także świeckie. Wyobraźcie sobie zresztą, że żywy płomień miłości, który jest opisem pewnego szczytu doświadczenia duchowego człowieka, pewnej przemiany duszy człowieka w miłości z Bogiem, to dzieło żywy płomień miłości zostało napisane dla osoby świeckiej. Święty Jan od Krzyża uważał, że ta relacja duchowa do Boga to nie jest relacja, która jest tylko przeznaczona dla osób zakonnych, duchownych. To jest relacja, w którą mogą wchodzić także świeckie osoby. On był też wielkim przyjacielem świętej Teresy Wielkiej. Warto się zapoznać z tą postacią też. Reformatorka Karmelu. Ja powiem tak, i ja to czasami w prywatnych rozmowach mówię, jeżeli się przeczyta i zapozna z życiem świętej Teresy Wielkiej, to naprawdę to była kobieta kuta na cztery nogi. Jak się czyta, kiedy ona zakładała zakon, jak ona doskonale orientowała się w kasie. Jeśli ktoś jej darował jakieś nieruchomości, które się nie nadawały na prowadzenie zakonu albo były wątpliwej jakości, to ona mówiła dziękuję. To nie było tak, że ona przyjmowała wszystko, co jej dawano. Naprawdę była kuta na cztery nogi, a przy tym była mistyczką, pisarką duchową, kierowniczką duchową i reformatorką zakonu karmelitańskiego. Tak w skrócie tylko powiem, że ta doktryna od krzyża, ona opiera się na potrzebie oczyszczenia władz duchowych człowieka. Oczyszczenia rozumu, woli, pamięci, wyobraźni. I to oczyszczenie świętego od krzyża nazywa nocami. I w ramach wchodzenia w te doświadczenia nocy też chrześcijanin styka się z taką sferą jak dobra materialne, jak stosunek jego do dóbr materialnych. I według świętego Jana od Krzyża nie ma absolutnie sprzeczności między głębokim życiem duchowym i posiadaniem bogactwa. Sam był przecież przeorem, on sam zaprojektował klasztor, więc on doskonale znał wartość dóbr materialnych. Zresztą myślę sobie, że chyba pewnym miernikiem takiej autentycznej świętości jest to, że ta osoba potrafi być osadzona w rzeczywistości. Można powiedzieć, nogi i pupa na ziemi, a serce i umysł przesycone tym Bożym światłem. I chcę przytoczyć taki fragment z pierwszej księgi Drogi na górę Karmel świętego Jana od Krzyża. On mówi tutaj o Dawidzie, więc człowieku, jak wiemy, niewątpliwie życiowo aktywnym i zamożnym. W tym znaczeniu mówi Dawid: Pauper sum ego et in laboribus in juventutem mea. Jam jest ubogi w pracach od młodości mojej. Nazywa się ubogim, choć jest rzeczą znaną, że był bogaty. Nie przywiązując się jednak wolą do bogactw, był w rzeczywistości jak prawdziwy ubogi. Gdyby jednak ktoś, będąc rzeczywiście ubogim, mimo to w woli swej takim nie był, nie byłby prawdziwie ubogim, bo dusza jego byłaby bogata i pełna pożądania. Dlatego to ogołocenie nazywamy nocą dla duszy, bo nie ma tu mowy o istotnym braku rzeczy. Sam ich brak bowiem nie ogałaca duszy, jeśli ona w dalszym ciągu ich pożąda. Wyzbycie się upodobań i pożądania rzeczy tego świata czyni duszę swobodną i ogołoconą, choćby wiele posiadała. Same bowiem rzeczy tego świata duszy nie zajmują i szkody jej nie wyrządzają, gdyż same w nią nie wnikają, lecz szkodzi pragnienie ich i pożądanie, które w niej trwa. Ewidentnie pokazane piękne rozumienie chrześcijańskiego ubóstwa, ubóstwa duchowego. Tego, o którym mówi Chrystus w kazaniu na górze. Błogosławieni ubodzy duchem. W języku polskim zarówno to słowo ubóstwo, jak i bogactwo ma swój źródło słów w Bogu. Ktoś jest bogaty, można by powiedzieć bogaty, bo jest w relacji z Bogiem. Ktoś jest ubogi, bo jest u Boga i dzięki temu tak naprawdę jest bogaty. To ubóstwo duchowe zatem w wymiarze materialnym jest niezależne. Można mieć dużo, w relatywnym tego słowa sensie, można mieć mało, w relatywnym tego słowa sensie, a jednocześnie można być człowiekiem bardzo bogatym duchowo. Kolejna postać, święty Franciszek z Salezy. Człowiek, który później zainspirował świętego Jana Bosko do założenia zakonu salezjanów. To jest święty Franciszek Salezy, żyje na przełomie XVI i XVII wieku. Napisał klasyczne dzieło ascetyczno-duchowe Filoteę. W tej Filotei daje wskazówki, jak w świecie żyć, żeby dążyć do świętości. Święty Franciszek Salezy, on był biskupem Genewy, założył też zakon Zgromadzenie Nawiedzenia Maryi. I w tej Filotei też mówi o ubóstwie duchowym, jak obcować z dobrami materialnymi. I pisze tak do Filotei. Ta Filotea to jest osoba miłująca Boga. Każdy z nas może się w tej Filotei odnaleźć. Pisze tak. Jeśli posiadasz dobra ziemskie, zachowaj serce wolne od wszelkiego do nich przywiązania. Niech owszem serce Twe zawsze góruje nad nimi, niech wśród bogactw będzie bez bogactw. Niech będzie ich Panem. Nie, nie zatakaj tego ducha niebieskiego w dobrach ziemskich. Niech duch ten zawsze panuje nad nimi. Niech będzie wyższy nad nie. Niech nie grzęźnie w nich. Co innego posiadać truciznę, a co innego być zatrutym. Podobnie i Ty. Możesz posiadać bogactwa, a nie być zatrutą nimi. Na to potrzeba jedynie, by się trzymała w domu lub kasie, a nie w sercu. Być bogatym na zewnątrz, a ubogim w duchu, to wielkie szczęście chrześcijanina. Ma bowiem w taki sposób na tym świecie wygody płynące z bogactwa, a dla świata drugiego zasługę ubóstwa. To dla mnie esencja tego, o co chodzi. Mamy prawo być szczęśliwi na tym świecie z racji tego, że posiadamy dobra materialne i musimy być szczęśliwi. Mówię to z całym takim przekonaniem, żebyśmy nie zatracili głównego celu. Musimy być szczęśliwi ze względu na dążenie do życia wiecznego. I jeszcze jedna postać, którą w tych murach szacownych trzeba przywołać, to jest Tauler, dominikanin, kaznodzieja dominikański, zainspirowany swoim mistrzem Eckhartem, znakomity też mistyk i nauczyciel życia duchowego. On też naucza, podobnie jak ci autorzy, o ubóstwie duchowym. Sam żyje Tauler w XIV wieku. Pozwólcie, że o tym ubóstwie też troszkę tutaj przeczytam. To jest kazanie ósme Taulera. Od zewnętrznego i przypadkowego ubóstwa odróżnić należy wewnętrzne, które stanowi istotę prawdziwego ubóstwa. Zewnętrzne nie jest udziałem wszystkich ludzi i nie wszyscy są powołani do życia w nim. Do tego natomiast, co stanowi istotę ubóstwa, jesteśmy wszyscy powołani. My wszyscy, którzy chcemy być przyjaciółmi Boga. Polega ono na tym, że nasza głębia jest własnością samego tylko Boga. My zaś sami nie możemy posiadać w ten sposób nikogo innego. Wszystko zaś mamy posiadać w ten sposób, jak tego od nas oczekuje Bóg, a mianowicie w duchowym ubóstwie, według słów świętego Pawła. Jak ci, którzy nic nie mają, a wszystko posiadają. On dalej rozwija wątek tego ubóstwa duchowego. Nie chcę tutaj przedłużać tego fragmentu. Zachęcam do zapoznania się wskazaniami Taulera i mistrza Eckharta. Ja myślę, że między ludźmi, którzy poświęcili się w klasztorach czy w różnego rodzaju instytucjach duchownych Bogu, a ludźmi, którzy są bardzo bogatymi, to znaczy ludźmi, którzy żyją, można powiedzieć, są rentierami, żyją z biznesów, istnieje paradoksalny związek. To znaczy, obie te kategorie osób w pewnym sensie nie muszą się martwić o pieniądze. Nie w tym sensie, że nie ma na przykład zakonów sióstr kontemplacyjnych, które rzeczywiście mają też trudności, bo muszą się utrzymać, ale często jest tak, że wielu zakonników żyje w zakonie i wie, że jakaś ofiarność ludzi przyjdzie, ona jest regularna i to pozwala im poświęcić się całkowicie głoszeniu Ewangelii czy różnym dziełom charytatywnym. I podobnie ludzie bogaci Jeśli mają zabezpieczoną stronę finansową swojego życia, oni mogą się poświęcić wielu wartościowym przedsięwzięciom. Taki paradoksalny związek, ale wydaje mi się, że on tutaj istnieje. Cała ta sfera ubóstwa duchowego to przecież nie jest tylko tak, że my mówimy o bogatych ludziach i teraz mówimy im, tutaj ważne, żebyś był ogi duchem. To ubóstwo duchowe jest też wezwaniem dla osób biednych. Przykładem jest święty Tomasz Akempis, to jest wciąż jeszcze duchowość taka nadreńska, bo zarówno Tauler, jak i mistrz Eckhart mówi się o tym, że to jest mistyka nadreńska, tak klasycznie w dziedzinie duchowości. Tomasz Akempis jest też echem tej tradycji. Napisał słynne dzieło o naśladowaniu Chrystusa, na pewno Państwo je znacie. I on w tym dziele też wzywa do tego biednych, żeby byli wolni wewnętrznie wobec świata. Pisze tak o biednych zaznaczam. Niektórzy tak są przywiązani do życia, nawet jeśli zaledwie mogą się utrzymać pracą czy jałmużną, że gdyby mogli tu żyć wiecznie, nie dbaliby wcale o Królestwo Boże. Nieszczęśni, jakże boleśnie w końcu odczują, jak liche i znikome było to, co ukochali. To znikome przylgnięcie, które jest ceną za prawdziwe dobra duchowe, no, może się przejawiać w małej pensji, w takiej ograniczonej perspektywie, w jakiejś takiej postawie bycia sknerą, niewrażliwym na potrzeby innych. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to czasami może w wielu miastach przejść po ulicach. Wielu różnych jest tam ludzi, którzy można ich zaklasyfikować jako biednych. Za 50 zł oni mogą dużo rzeczy zrobić z drugim człowiekiem. Taka jest prawda. To nie jest tak, że ludzie biedni przecież mają zapewnioną windę do nieba. Ja nie słyszałem, żeby w Ewangelii była mowa taka, że jeżeli jesteś biedny, to zostaniesz zbawiony. Nie za to się jest zbawionym przecież. Szczególnie chcę poświęcić teraz trochę czasu postaci świętego Klemensa Aleksandryjskiego. Tu przyniosłem też jego książkę. Napisał taki traktat, który człowiek bogaty może być zbawiony. Święty Klemens Aleksandryjski żyje w II, III wieku w Aleksandrii. Jest założycielem słynnej szkoły katechetycznej w starożytności, właśnie szkoły aleksandryjskiej. To była druga szkoła katechetyczna obok szkoły antiochańskiej, chodzi o Antiochię Syryjską. Obie te szkoły charakteryzowały się pewnym typem podejścia do Pisma Świętego, w ogóle do uprawiania teologii. Szkoła aleksandryjska w stosunku do Pisma Świętego akcentowała alegoryczny wymiar treści, którą należy odkryć w Piśmie Świętym. I ten traktat, który człowiek może zostać zbawiony, został ufundowany na tej opowieści o spotkaniu przez Jezusa bogatego młodzieńca. Państwo pamiętacie, bogaty młodzieniec przychodzi i pyta, co ma zrobić, żeby osiągnąć zbawienie. No i Chrystus mówi, żebyś zachowywał przykazania. On mówi, że zachowuje te przykazania. I Chrystus zaprasza go do tego, żeby sprzedał swój majątek, żeby go rozdał. Przepraszam. I teraz, jak Klemens do tego się odnosi? Klemens uważa, że bogaty młodzieniec nie był w stanie spełnić tego wezwania, ponieważ nie był na tyle doskonały, nie był na tyle dojrzały do tego, żeby to zrobić. Ale dochodzimy do bardzo istotnego punktu, ponieważ święty Klemens Aleksandryjski interpretuje to w taki sposób, że pisze tak: nie żąda tu Zbawiciel w tym wezwaniu do tego, żeby bogaty młodzieniec sprzedał wszystko i rozdał. Nie żąda tu Zbawiciel, jak niektórzy zbyt pochopnie sądzą, aby porzucić posiadane mienie i wyrzec się majątności, ale poleca wyrwać z duszy powszechnie przyjęty sąd o bogactwach, przywiązanie do nich, nadmierną chciwość, niepokój o nie i namiętności i troski, ciernie życia, które zagłuszają nasienie wieczności. A więc osiągnięcie wolności wewnętrznej wobec bogactwa. To jest to prawdziwe bogactwo, które blokuje człowieka w relacji do Boga. I u świętego Klemensa ten bogaty młodzieniec nie potrafił tego rozróżnić. A przynajmniej my, którzy w tę przypowieść, tę opowieść się wpatrujemy, powinniśmy odkryć jej prawdziwy, alegoryczny, głęboki sens. To my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wyzbyć się tego prawdziwego bogactwa. Tak? Żądzy, chciwości, opanowania materializmem. To jest to prawdziwe bogactwo, które masz porzucić, ale nie wcale w wymiarze fizycznym. Masz dobrze tym majątkiem zarządzać. I święty Klemens Aleksandryjski w tym traktacie porównuje ten rodzaj duchowej wolności wobec bogactwa z taką postawą Kratesa. Krates to jest cynik żyjący w starożytności. Jest uczniem słynnego Diogenesa z Synopy. Może Państwo o nim słyszeliście. A później sam Krates staje się nauczycielem Zenona z Kition, który był słynnym założycielem szkoły stoików. To są wszystko czasy starożytności. I Krates, jak przystało na prawdziwego cynika i swojego mistrza Diogenesa z Synopy, uważał, że dobra materialne są filozofom niepotrzebne. A ponieważ był człowiekiem zamożnym, był człowiekiem na stanowisku, stwierdził, że wszystko to spienięży i po prostu się tego pozbędzie. Jest taka opowieść o nim, że on spieniężył to, wziął wszystko do mieszka z pieniędzmi, stanął nad wodą i powiedział tak, do bogactwa, czy do pieniędzy. Miałyście mnie utopić, teraz ja was utopię. I rzucił do wody. Też jeszcze chcę powiedzieć, że Krates miał swoją słynną żonę, filozofkę, to była Hiparchia. Warto się zapoznać zresztą z nimi. I święty Klemens Aleksandryjski w opozycji do takiej postawy, tak? Do postawy zewnętrznego pozbycia się majątku, przeciwstawia sens prawdziwego ubóstwa i sens prawdziwego wyzbycia się bogactwa, o które chodzi Jezusowi. Czyli nie o materialne pozbycie się tego bogactwa, ale o to wszystko, co jest w wymiarze metaforycznym bogactwem władającym sercem człowieka. Sam w sobie też święty Klemens Aleksandryjski mówi, że ubóstwo materialne wcale nie jest godne polecenia. Poza tym, żebyś mógł dać innemu, sam musisz posiadać. To wszystko święty Klemens Aleksandryjski o tym pisze. Można się zapytać, dlaczego w ogóle on musiał się z takim tematem zetknąć? Dlatego prawdopodobnie, że Aleksandria w ówczesnym czasie, wielka stolica, to jest Egipt, to jest wielkie centrum, można by powiedzieć, że to jest, nie wiem, jakiś Nowy Jork, centrum biznesu, wielki tygiel, mnóstwo nauczycieli tam się przewija. I on musiał się zetknąć z dylematem, który mieli ówcześni chrześcijanie. Także zamożni, prowadzili biznesy, prowadzili przedsięwzięcia, zatrudniali ludzi. On musiał dać im odpowiedź, bo oni też mieli ten sam dylemat, jak w tej opowieści z bogatym młodzieńcem się odnaleźć. I my też musimy się w tej opowieści odnaleźć. Z tej perspektywy można by powiedzieć, że ta jego książka, czy ten traktat, który człowiek bogaty może być zbawiony, mogłaby się nazywać też, który człowiek biedny może być zbawiony. Który człowiek biedny może być zbawiony. Bo on też musi się pozbyć tego bogactwa serca. Pewnie gdyby święty Klemens Aleksandryjski bardziej znał zdobycze ekonomii, jestem przekonany, że nie miałby absolutnie nic przeciwko temu, by dostrzec w pieniądzu wartość tworzenia dobra. Bo on mówi też w tym traktacie o potrzebie dzielenia się z innymi, jak najbardziej. To jest bardzo ważny obowiązek, to jest wielki wyróżnik chrześcijaństwa starożytnego. Chrześcijanie dają pieniądze biednym, potrzebującym. Roztropnie, oczywiście, ale to jest wielki wyróżnik. Więc Klemens Aleksandryjski jak najbardziej to podtrzymuje. I też ta postawa, o której mówi święty Klemens Aleksandryjski, ona jest w opozycji do takiej sekty apostolików, którzy w starożytności byli. To jest takie ugrupowanie, które powstało 3, 4, 5 wiek, oni istnieją, gdzieś na bazie trochę gnozy, na bazie chrześcijaństwa. I oni, apostolicy, wzywali do pozbycia się w własności prywatnej. Oni też odmawiali nadziei zbawienia bogatym. To wszystko jest w opozycji do ortodoksyjnego, katolickiego nauczania. Proszę Państwa, jeśli ktoś nie ma natchnienia w wielu bogatych, zamożnych ludziach, którzy potrafią łączyć w swoim życiu oddanie Bogu i zarządzanie pieniędzmi, to być może taka osoba jak Robert Houmet natchnie Państwa do takiego spojrzenia. Mam przed sobą taką książkę zatytułowaną Wszystko zostało Wam powierzone. Bardzo ciekawa postać. Ta książka trafiła do mnie jakieś 10 dni przed tym wykładem, więc uznałem, że to jest opatrznościowy jakiś znak. Pan Bóg działa jak partyzant czasem z zaskoczenia. On odziedziczył, tak jak bogaty młodzieniec, fortunę po swoim ojcu. Jest Kanadyjczykiem. I jako młody chłopak odziedziczył fortunę. I stanął wobec tej przypowieści z pewnym dylematem. Co on ma zrobić? Bo on rzeczywiście jako gorliwy katolik zastanawiał się, czy on nie powinien tego, co odziedziczył, tej fortuny po prostu sprzedać, rozdać. Bo miał dylemat, czy on może być wtedy, jeśli tego nie zrobi, prawdziwym katolikiem. Wyobraźcie sobie, że pojechał do matki Teresy z Kalkuty. Darzył nią ogromnym zaufaniem. W ogóle, jaka sprzeczna rzecz, prawda? Człowiek bogaty, zamożny jedzie do osoby, która charyzmat też ubóstwa w swoim zakonie bardzo mocno postawiła, także w wymiarze prywatnym. Tak? Ja nie znam dokładnie teraz tych uwarunkowań, jakie rządzą się, czy poddane są siostry misjonarki miłości, ale tam zdaje się, prawda, tylko nie wiem, jedno sari, jeden habit jako rezerwowy, bielizna, Pismo Święte i żadnej własności prywatnej już, nie? W każdym razie on uznał, że matka Teresa z Kalkuty udzieli mu odpowiedzi, jak on ma się odnaleźć w tej sytuacji bogatego młodzieńca, którym się nagle stał. No, jakiej się Państwo spodziewać odpowiedzi? Potwierdziła mu, że sprzedał wszystko, co ma? Nie, oczywiście ona powiedziała mu tak. Co? Ty chcesz rozdawać to, co jest nie twoje? Przecież ty to dostałeś. Dostałeś w zarząd. Ostatecznie dostałeś to w zarząd od Pana Boga. Po to, żebyś dawał świadectwo. Ciąży na tobie odpowiedzialność. Odpowiedzialność przed Bogiem, odpowiedzialność za twoją rodzinę, za pracowników, którzy są zatrudnieni w tych firmach i za wielu ludzi, którzy dzięki twojemu świadectwu, temu jak robisz biznes, mogą się rozwijać. Powiedziałam mu, oczywiście masz połączyć chrześcijańskie spojrzenie na zarządzanie firmy z zyskiem. To jest to, co mówiliśmy wcześniej, tak? Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus. Zysk jest przyjmowalną perspektywą wysiłków chrześcijanina. Czy wcześniej Pius XI. I on się bardzo mocno przejął tym wezwaniem, wrócił i oczywiście tym biznesem zarządza. I nawet napisał w wieku 63 lat rozprawę doktorską na ten temat. Jak połączyć te dwie rzeczywistości? Czytam, że ona ma 1500 stron. Przez lata badał, jak można zachować godność ludzi, jak ochronić godność ludzi w firmach, którymi zarządza, jak się o nich troszczyć, a jednocześnie, żeby firma przynosiła zysk. No myślę, że ciekawa postać. Robert Houmet. Wszystko zostało wam powierzone. Mamy przykład biznesmena, bogatego człowieka, któremu przecież to bogactwo nie odebrało rozumu, bo jego serce, umysł wyrywały się do tego, żeby zmierzać do Boga. Ale proszę Państwa, jesteśmy tutaj w klasztorze dominikanów. Tutaj są książki wydawnictwa W Drodze, które są przecież sprzedawane zawsze na Dominikańskiej Szkole Wiary. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tradycjach wielu zakonów, odkąd one powstawały, działalność gospodarcza, nie nazywajmy tak wprost biznesowa, bo to tak może nieładnie się kojarzy, działalność gospodarcza, ona zawsze była. Jeśli ktoś prześledzi funkcjonowanie klasztorów benedyktyńskich, czy późniejszych klasztorów, na przykład templariuszy, cystersów, kartuzów, to były zakony, domy zakonne, które były zorganizowane jak świetnie prosperujące przedsięwzięcia biznesowe. Benedyktyni mają wielkie zasługi w dziedzinie przecież rolnictwa. Templariusze mają wielkie zasługi, ogromne zasługi, jeśli chodzi o rozwój finansów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, to oni wpadli na genialny pomysł z racji tej, że mieli rozsiane po całej Europie, aż do Ziemi Świętej swoje komandorie, swoje placówki, wpadli na coś takiego jak weksle. Można było zostawić w Paryżu, czy we Francji, w jakimś innym mieście, czy na trasie do Ziemi Świętej swój majątek. Oni wypisywali dokument i na podstawie tego dokumentu można było w Ziemi Świętej wypłacić swój majątek. To oni w tym myśleli. Genialny zresztą pomysł. Dzisiaj to jest oczywista rzecz. Proszę Państwa, Stwórca może być chwalony. W fantastycznych klasztorach, jak ten, w którym jesteśmy, może być chwalony w małych, ubogich wspólnotach zakonnych. Może być chwalony w wielkich klasztorach, kaplicach, a może w małych, zgrzebnych kapliczkach. I to jest perspektywa, która też jest naszą perspektywą. Obojętnie, ile mamy środków finansowych, mamy chwalić Pana Boga. Jeśli ktoś nie jest zainspirowany, nie wiem, Rockefellerem, Billem Gatesem, Fordem, Disneyem, to może być zainspirowany zakonami katolickimi, które też prowadzą działalność gospodarczą, biznesową. A żeby nie być gołosłownym, szukając środków do życia, do realizacji religijnego charyzmatu, osoby duchowne prowadzą wydawnictwa i księgarnie. Paulini, dominikanie, werbiści, różnego rodzaju diecezje, szpitale, na przykład Bonifratrzy, szkoły, urszulanki. Produkują i sprzedają artykuły żywnościowe oraz alkohole, benedyktyni, trapiści, dewocjonalia, różnego rodzaju siostry klauzurowe. Prowadzą sklepy, inwestują w media, w radio, telewizję, gazety, internet. Franciszkanie, redemptoryści, jezuici, kościoły lokalne. Organizują szkolenia i rekolekcje, żyją z wynajmu nieruchomości czy dzierżawy ziemi. Jeśli nie wielcy biznesmeni, to może duchowni, którzy prowadzą też biznes. Po Bożemu, dla Bożych celów. Myślę, że to może być inspiracja. Bo jak powiedział Pan Jezus, nie możecie służyć Bogu i mamonie, ale niewątpliwie mamoną możecie służyć Bogu. To już jest mój dodatek, ale myślę, że się Państwo z nim zgodzicie. I jeszcze, żeby dopełnić wątek człowieka bogatego, który przejmuje odpowiedzialność za dobra, które mu powierzono, czy które otrzymał, czy które wytworzył, chcę nawiązać do bardzo wartościowej postaci Toma Monaghana. Tom Monaghan, Amerykanin, który od mając 23 lata wszedł w biznes i stworzył ogromną sieć pizzerii, chyba największą na świecie. Zarobił mnóstwo pieniędzy. Swój biznes sprzedał w 1998 roku i jest człowiekiem, który może inspirować naprawdę wielu biznesmenów, katolików, i tak jest, że on inspiruje, jak i również ludzi, którzy zmagają się z mniejszymi kwotami, które muszą zarządzać, z mniejszym majątkiem. Wyobraźcie sobie, że ma świetnie ułożoną hierarchię wartości, przy tym Tom Monaghan jest katolikiem. Każdego dnia uczestniczy w mszy świętej. Przyjmuje komunię. Odmawia różaniec. Czyta Pismo Święte. Robi też rozważania. To jest taka praktyka, którą zakonnicy też prowadzą. Tak? Rodzaj rozmyślania nad Słowem Bożym. Powiedział kiedyś o sobie w taki sposób. Wiary w Jezusa strzegę jak mojego największego skarbu. Jeśli nie będę w dobrych stosunkach z Bogiem, to nigdy nie zdobędę prawdziwego szczęścia. I po Bogu kolejne jego priorytety to relacja z żoną i z dziećmi, przyjaciele, pracownicy, Na trzecim miejscu znajduje się troska o sprawny, zdrowy umysł, o jego intelekt, a dopiero na następnym miejscu finanse. W ogóle uważam, że modlitwa jest znakomitym narzędziem do tego, żeby dobrze zarządzać majątkiem. I rzecz, którą on założył, która jest, niech pozostanie inspiracją dla każdego z nas, kto tam czuje takie powołanie, on na, dzięki spotkaniu z Janem Pawłem II 7 maja 1987 roku założył międzynarodową organizację, która się nazywa Legatus. To jest organizacja, która zrzesza katolickich biznesmenów. Misją członków tej organizacji jest pomagać katolickim biznesmenom w życiu wiarą, uczyć ich właściwego zarządzania powierzonym im majątkiem. A powiedziałem, że no, życzę Państwu, żebyście może taką perspektywę też Legatusa tutaj mieli. Jest ona wymagająca, bo żeby zostać członkiem Legatusa, trzeba mieć firmę o wartości nie mniejszej niż 100 milionów dolarów oraz roczne dochody o wysokości przynajmniej 10 milionów dolarów. Sport biznesmenów na świecie należy do tej organizacji. W każdym razie życzę, żeby jeśli ktoś odnajduje takie powołanie, no, w tej perspektywie Legatusa też postrzegał swoje życie, że to jest dobra organizacja, prowadzi do Boga i jednocześnie uczy zarządzać dobrami materialnymi. Dziękuję Państwu za uwagę. Teraz zapraszam do pytań, do uwag krytycznych, komentarzy i innych kwestii. Dobrze.
Pytania? Ja chcę dwa pytania ze sobą. Mianowicie chcę poruszyć kwestię pracy i bogactwa, bo to czasem są różne rzeczy. I czy to jest trochę tak, że jak powiedziałam, że są pułapki, że ci, którym to bogactwo jak łatwiej przychodzi, bo załóżmy dziedziczą firmę po ojcu, albo napisali dwie książki, to są deserami i muszą tyle pracować, że jakby oceniamy to bogactwo jako złe i że nie chcemy jakby dążyć ku temu, ponieważ załóżmy pracujemy 10 godzin dziennie i nie mieliśmy godziny, tak? I po prostu jakby zazdrościmy trochę tym, którym się jakoś tam upiekło, czy mieli lepszy pomysł na biznes na przykład, tak? I czy może to jakoś pan komentować? A drugie pytanie to bardziej o protestantów i jakby ich podejście do pracy i bogacenia się. Czy jakby mówię, to pan też rozwinąć, bo chyba jest taki stereotyp, nie znam się, jak pan poprawi, że właśnie jakby u nich chyba łatwiej jest zrozumieć fakt, że człowiek się bogaci, chyba się dobrze rozumie.
Niewątpliwie jest tak, że człowiek, który jest zatrudniony na etacie, musi sprzedawać swój czas pracodawcy. Kiedyś Ford powiedział, że człowiek, który pracuje, nie ma czasu na zarabianie pieniędzy. Dlatego, że no jest pracownikiem. Jeżeli ktoś przychodzi po pracy, no styrany, no trudno mu zaangażować się w to, żeby wymyślić na przykład skuteczny biznes, który wywinduje go finansowo. Niemniej jednak no, nie należy zaniechać takich prób. Natomiast zgadzam się z Panią, że ten moment tutaj bycia pracownikiem, on może frustrować, tak? Bo jest w nas pragnienie, żeby poprawić tę sytuację materialną i ponieważ no, działamy liniowo, czyli nieustannie idziemy do tej pracy, nie pojawia się w nas jakaś chęć przynajmniej nowego spojrzenia na możliwość zarabiania pieniędzy, no to nas frustruje. No ale stoimy przed takim dylematem, że no musimy podjąć wysiłek, żeby się coś w naszym życiu nowego zadziało. Jest takie powiedzenie, jeśli będziesz wykonywał w życiu nieustannie to samo, co robisz, to będziesz miał te same efekty. Więc no tak jest, że ta praca na etacie, ona może frustrować, jeśli ktoś czuje, że brakuje mu środków finansowych i stoi przed dylematem, jak sobie poradzić. Natomiast druga rzecz, jeśli chodzi o wątek protestantów, no to jest bardzo szeroki temat. Jest klasyczna książka Maxa Webera, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, w której on stawia taką tezę, że ta teza zresztą została obalona, że dlatego kapitalizm czy bogactwo tak bardzo rozwijało się w krajach protestanckich, że żywy był tam duch predestynacji. To znaczy, to jest takie myślenie trochę wzięte ze Starego Testamentu, gdzie wyrazem błogosławieństwa Bożego było to, że ktoś był bogaty, zdrowy, miał dużo dzieci. I w związku z tym, w momencie, kiedy oni odziedziczyli taką ideę predestynacji, która też się pojawiła w środowisku myśli chrześcijańskiej już starożytności, to żeby pokazać, począwszy na taką tezę, żeby pokazać, że ja jestem wybrany, że mi Pan Bóg błogosławi, to to uruchamiało w ludziach chęć zaangażowania się w sferę finansową, żeby też samemu przed sobą pokazać, że ja jestem wybrany, że mi Pan Bóg błogosławi, że ja mogę sporo rzeczy wartościowych zrobić. Szkoła, średniowieczna szkoła w Salamance, niewątpliwie szkoła katolicka, która w średniowieczu miała duży wpływ na rozwój ekonomii i ma do dzisiaj wpływ na myślenie wolnorynkowe. To jest szkoła, która jest też argumentem za tym, że ta myśl protestancka nie jest, znaczy myśl Maxa Webera nie jest do końca prawdziwa. Zresztą dobrze się zapoznać z tą myślą szkoły salamandzkiej. To jest szkoła, która mówiła o potrzebie niskich podatków, o tym, że król nie powinien gnębić władców. Rozwijali ideę wolnego rynku, wiele bardzo wartościowych rzeczy, z którymi my współcześnie dzisiaj też się zmagamy i w których po części istniejemy w naszym dążeniu do poprawy sytuacji majątkowej. Ja mogę powiedzieć, że gdyby nie było pytań, jeszcze mam w zanadrzu bardzo ciekawy temat, ale to tylko w zanadrzu.
Ja nie chciałem zadać pytania. Chciałem powiedzieć do pierwszej części wykładu, że jest u nas taka cecha narodowa, która nazywa się bezinteresowną zawiść. Młynarski kiedyś w swojej piosence o szajbie powiedział, że jeżeli komukolwiek się powodzi, to po stronę zawidzą. I to jest też problem, dotyczy młodego pokolenia specjalnie, żeby zwalczyć tę niechęć do ludzi, którym się powodzi. Bardzo trudne, ale też chrześcijańskie, moim zdaniem. Młynarski kończy tą piosenkę bardzo pesymistycznie. Mianowicie on mówi szajba, to jest zazdrość. Jedno dodam fakt istotny, że z tą szajbą, że z tą żadrą nie pamiętam się samotny, my tworzymy zwarte kadry. Wspólna szajba nas jednoczy, wspólny cel nam jasno świeci i niech tylko ktoś wyskoczy. My go zaraz sami wiecie. Ja myślę, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, żeby nie zazdrościć ludziom, którzy by się powodzi. Bardzo dziękuję.
Zazdrość w tym dobrym tego słowa znaczeniu może być inspiracją i zazdrość jako uczucie, które, o którym mówił kiedyś ksiądz Grzywocz, może być inspirująca i dobrze, żeby ta zazdrość była inspirująca, ale też jest zła zazdrość, która się przeradza w zawiść, w nienawiść i to jest no, coś, co moralnie jest już w sensie postaw czy myślenia negatywnie oceniane. No, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, czy nie ma? Nie ma? Okej, to ja tylko powiem bardzo krótko o takim zjawisku, o takim zjawisku, które powstało w Stanach Zjednoczonych i ono też, myślę sobie, gdzieś odpryskami dotyka Polski. Mianowicie w latach 50. W kościołach protestanckich o tym odłamie charyzmatycznym, pentekostalnym, pojawił się ruch, który klasycznie został nazwany Health and Wealth Gospel. Health and Wealth Gospel. Ewangelia zdrowia i dobrobytu. Inaczej zwana Ewangelią powodzenia. Herezja niewątpliwa. I herezja też, od której się odcięli sami protestanci. Także z tego głównego nurtu charyzmatycznego. Na czym ona polegała? Mianowicie na tym, że oni uważali, że każdy człowiek pobożny powinien być bogaty i że jeżeli masz prawdziwą relację z Bogiem, to On ci będzie błogosławił w wymiarze materialnym. Mówili, że prawem finansowym wynikającym z relacji do Boga jest to, żebyś żył w zdrowiu, obfitości. Masz tego domagać się od Boga? Jeśli to się nie dzieje w twoim życiu, to jest coś nie tak z twoją relacją z Bogiem. Taką esencją tego poglądu była wypowiedź jednego z kaznodziejów tego ruchu, słynnych zresztą teleewangelistów, ich było sporo. Jeżeli ktoś kojarzy to, o czym mówię, to tam w Stanach Zjednoczonych jest takie zjawisko wielkich hal, wielkich teleewangelistów, programów, które są nadawane jednocześnie na cały świat. Jeden z takich teleewangelistów, Robert Tillman, tę naukę Ewangelii dobrobytu zawarł w takim stwierdzeniu, że bycie ubogim jest grzechem. Państwo pamiętacie, z jednej strony jest ta skrajność, bogactwo jest grzechem, bogatym odmawiamy nadziei zbawienia, a tu z kolei mamy bogactwo, to jest to, jeśli jesteś ubogim, to jesteś grzesznikiem. I w ich nauczaniu twoim celem jest to, że ty masz się wydobyć z tego ubóstwa, ponieważ prawdopodobnie grzeszysz, jeśli się tego wysiłku nie podejmiesz. Oni opierali się na takim myśleniu, zresztą też ewangelicznym, tylko oczywiście no, trzeba to w całej perspektywie dobrze odczytać. Kto hojnie sieje, ten hojnie też zgrać będzie. Czyli w tym nauczaniu oni mówili na przykład tak: przekaż mi $5, $10, $1000 na moją działalność ewangeliczną, Bóg ci zwróci w dwójnasób. $10, 2000, 100 tysięcy, tak? I czysty wymiar materialny. Przy tym też nawiązywali do Ewangelii według świętego Jana, to jest 10 rozdział, 10 werset, w którym Chrystus mówi: ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Czyli w ich wydaniu błogosławieństwo Boże zostało przeakcentowane na taki materializm. Błogosławieństwo Boże, którego szczytem jest miłość, o czym mówi święty Paweł, to błogosławieństwo Boże zresztą też może mieć różnego rodzaju wymiary, nie tylko materialne, ale także duchowe, nie tylko za życia, czyli w doczesności, ale także w wymiarze wiecznym. Zresztą główny nurt nauczania pentekostalnego kościołów protestanckich się zupełnie od nich oddziela i już od lat 60. oni wydawali, główny nurt tego nauczania wydawał krytyczne osądy wobec tej Ewangelii dobrobytu. Jest taki, w 1914 oni powstali, Assemblies of God. To jest Rada Główna Zborów Bożych w Stanach Zjednoczonych, którzy no, mocno się od nich odcinali, mocno ich upominali, ale ten nurt jest cały czas żywy. Stąd taki negatywny stosunek, ponieważ Ewangelię tak naprawdę zredukowano do materialnego powodzenia w bardzo dużym stopniu. To w skrócie jako dodatkowy temat. Dziękuję bardzo.
Się, że Pan Dariusz mógł być naszym gościem. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, zwłaszcza to jest jedyna taka sytuacja.